Otóż jestem przełożonym takiego zespołu sprzedażowego. Sprzedajemy produkty. Nie ma to znaczenia jakie. W każdym bądź razie jednym z moich obowiązków jest wysyłać do moich szefów takie prognozy, ile to my tego produktu sprzedamy. No i żeby taką prognozę wysłać, to muszę zapytać swoich ludzi, ile oni tam prognozują. Jakie mają ambicje, jakie możliwości. No i wzywam każdego z tych pracowników i pytam, ile w tym miesiącu ty tam planujesz tego sprzedać? O, 5. Dobra. Drugi przychodzi, 5. Trzeci przychodzi, 4. Okej. Przychodzi czwarty, ile tam planujesz, jak oceniasz? 8. Mówię, ambitnie. Ambitnie, ale jest to realna prognoza. No i później akurat tak się stało, że zrobiliśmy zebranie takie ogólne, wszyscy byli. Na koniec tego zebrania mówię, może coś się zmieniło przez ten tydzień, potwierdzę jeszcze raz te prognozy i pytam po kolei, ile? 5. A ty? 5. Ty? 4. A ty? 5. Nie wiem, czy odgadujecie, o czym chcę mówić. Czasami tak na siebie oddziaływujemy w Kościele. Ktoś w komorze przed Bogiem pozyskuje wiarę. Mówi, Panie, 8. Wiem, że można 8. Z Tobą można 10. Przychodzi do Kościoła, patrzy na Ciebie, na mnie i mówi, 5 wystarczy. Po co więcej? Można 5. Kochani, to co Marek mówił, nie jesteśmy samotnymi wyspami. Czy tego chcesz, czy nie chcesz, jesteś do czegoś zachętą. Jesteś do czegoś zachętą. Zastanów się dobrze do czego. Zastanów się dobrze do czego, bo patrzą na ciebie młodzi wierzący, którzy przychodzą do zboru. Patrzą na ciebie dzieci. Patrzą na ciebie ludzie, którzy są słabi. I co oni sobie myślą? Co oni sobie w swoich głowach prognozują? Że wystarczy 5? Czy że ja dzisiaj jestem może, Panie, na 5, ale ten brat jest żywym dowodem, że można 8, że można 10. To taki obraz do zastanowienia. Chciałbym dzisiaj mówić o innym obrazie, który dobrze znamy. Pan Jezus często używa takich obrazów, żeby nam wytłumaczyć rzeczywistość duchową, żebyśmy lepiej zrozumieli. Posługuje się pewnymi przenośniami, obrazami, tak? Nie wiem, no mówi, że jest krzewem winnym, a my lataroślami. To nam pomaga zrozumieć pewne zależności, pewne prawdy. Mówi, że jest pasterzem, a my jesteśmy owcami. Mnóstwo używa takich przenośni. Ja dzisiaj chciałbym przypomnieć wam, użyć takiego obrazu, który dobrze znamy. Tym obrazem jest ciasna brama. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. Wielu jest tych, niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A w innym miejscu jest taka historia. W Ewangelii Łukasza czytamy, obchodził miasta i wioski nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Pozwólcie, że pozostanę w tej konwencji, którą tutaj Pan Jezus nam proponuje, w konwencji pewnej przenośni. Pewnego obrazu nierzeczywistego. W nadziei, że te obrazy pomogą zrozumieć nam pewne duchowe prawdy, których Chrystus chce nas nauczyć. Ciasna brama. Z czym wam się to kojarzy? Dlaczego ciasna? Dlaczego Pan Jezus mówi, że ta brama jest ciasna i wąska? To jest pewnego rodzaju obraz dla nas, który rozumiemy. Ciasna, coś jest ciasne. Ano jest ciasne, trudno przez to przejść, jak się jest zbyt dużym na przykład. albo jak się ma ze sobą zbyt dużo rzeczy. Wyobrażam sobie, kochani, taką szczelinę skalną. Takie często bywają w jaskiniach. Nie wiem, czy byliście kiedyś w jaskini. My byliśmy w jaskini i były tam takie przesmyki, w których no musiałeś po prostu bokiem jakoś tam przejść, zdjąć plecak, który miałeś na plecach, nawet czasami kurtkę jakąś puchową zdjąć, żeby przejść przez tą ciasny jakiś tam przesmyk. I mam taki obraz w sercu, że oto wielu będzie chciało przez tą bramę przejść, a nie będą mogli, tak mówi Pan Jezus. Mam taki obraz, że oto ktoś z wielkim plecakiem się pcha w takie przejście, słuchajcie. I przodem, i tyłem, i bokiem nijak nie idzie. Widzisz na pierwszy rzut oka, że nie da rady, nie zmieścisz się. Ale on po prostu tego plecaka nie zostawi. Będzie się przepychał. Tam są cenne rzeczy dla niego. Wchodźcie, próbujcie, starajcie się wejść przez ciasną, wąską bramę. Drodzy, chciałbym dzisiaj w taki sposób dosyć obrazowy, w przenośni, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy może nie mamy takiego plecaka na plecach. Co w nim może być? Bo chyba zgadzamy się z tym wszyscy, że nasz ta wąska brama też dotyczy. Dzisiaj daje się słyszeć takie nauki, że my przejdziemy gdzieś obok tej ciasnej bramy, albo ta brama dla nas się rozszerzy bardziej niż dla innych i w związku z tym, że jesteśmy uczniami, wyznajemy Pana Jezusa Chrystusa, więc przejdziemy z tymi plecakami. Że dla tych, którzy wyznają Chrystusa, możesz wchodzić, chłopie, z plecakiem. No ja tak nie czytam w Słowie Bożym. Ja czytam, że wszyscy przez tą bramę muszą przejść. Wielu będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Chciałbym, żebyśmy też zwrócili uwagę, że to jest słowo do ludzi, którzy chcą przejść przez tą wąską bramę. To nie są ludzie, którzy idą przez szeroką bramę. Tylko oni chcą wejść przez wąską i nie mogą. Nie wierzą, że wąska brama prowadzi do żywota. Dlatego chcą przez nią wejść. I z jakichś względów nie mogą. Nie mieszczą się. A nie mieszczą się dlatego, że jest za ciasno. Czy chodzi o nadwagę, kochani? Fizyczną? W niektórych przypadkach może tak. W niektórych przypadkach może tak, ale raczej chciałbym się skupić na pewnej duchowej nadwadze, która nas powiększa, która czyni, że jesteśmy więksi, która czyni, że jesteśmy więksi niż te ciasne przejście i która może być zagrożeniem. Czy nas Pan mówi nam o tym dzisiaj, zanim to staniemy tam? Tak, całe mnóstwo rzeczy nam mówi o tym. Pierwsza rzecz, drodzy. Twoje wyobrażenie o sobie samym to cię powiększa. Im ono jest większe niż ty jesteś w rzeczywistości, tym w kontekście tej bramy jest większe niebezpieczeństwo, że się nie przeciśniesz. Te wyobrażenie, mniemanie o sobie samym, ono jest tym duchowym rozpuchnięciem, że tak powiem. Jak o sobie myślisz? Im większe ono jest, tym większa szansa, że zawadzisz. Zawadzisz. Mniemanie o sobie. Za kogo się uważasz w swoich oczach? A więc, kochani, pycha nasza. Pycha nasza. Im większa, tym gorzej. Im to mniemanie jest mniejsze, takie jak ty jesteś w rzeczywistości, to jest maks. Ale może być jeszcze mniejsze. Tym jest większa szansa, że przeciśniesz się bez problemu. Czy są na ten temat jakieś wskazówki Pana Jezusa? Całe mnóstwo, kochani. Całe słowo o tym mówi. Nie rozumiejcie o sobie więcej, niż należy rozumieć. Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ten celnik. Tylko ja jestem pobożnym, sprawiedliwym człowiekiem. Pan Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Bądźcie takiego usposobienia względem siebie, jakie było w Chrystusie, który nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu. Uważajcie jedni drugich za większych od siebie. Można mnożyć, kochani, te wersety. Nie chcę wszystkich czytać, bo naprawdę cały czas wykorzystałbym na czytanie pouczeń w tym temacie. Druga rzecz, która nas nadyma niebezpiecznie. Ambicja. To jest duchową otyłością, kochani. I też im większa, tym gorzej. Jakub pisze tak. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość, w Biblii Warszawskiej jest napisane kłótliwość, ale w innych przekładach ten wyraz przetłumaczony jest ambicje. Jeśli jednak gorzką zazdrość i ambicje macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się, nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i ambicja? Gdzie jest zazdrość i ambicja? Tam niepokój i wszelki zły czyn. Trzecią taką rzeczą, kochani, która jest chyba oczywista dla nas wszystkich, która jest wielkim zagrożeniem. Pan Jezus o tym mówi też bardzo dużo. To są zasoby materialne nasze. To może być poważnym zagrożeniem, że z tym nie przejdziesz. Wielu czytamy, że nie przejdzie przez tę bramę z tego właśnie powodu. Ale chciałbym wam jedną rzecz powiedzieć, że okazuje się, że duchowo powiększają nas wcale nie te dobra, które posiadamy. W rzeczywistości duchowej zagrożeniem powiększają nas nie są tego dobra, które posiadamy fizycznie. Bo przecież nikt tam nie stanie przed tą bramą z telewizorem, czy z samochodem, czy tam, nie wiem, z walizą pieniędzy, czy ze sztabkami złota, tak? Natomiast stanie tam z miłością do pieniędzy. Stanie tam z przywiązaniem do dóbr materialnych. To nas powiększa, kochani. To jest ten plecak, który będziesz chciał może bokiem, albo tyłem, albo przeczołgać się, ale plecak ci nie pozwoli. Te dobra, które kochamy, z którymi jesteśmy związani, w których pokładamy nadzieję, za którymi się obejrzysz lub westchniesz, to cię powiększa, bracie i siostro, to cię powiększa. Jeśli ich nie kochasz i nie jesteś z nimi związany, to Bogu one wcale nie przeszkadzają. Nie powiększają cię. Byli tacy w historii, w Biblii opowiada, że mieli ich całe mnóstwo. Pan Bóg nie miał cienia pretensji do nich. Możesz sobie je mieć. Nie przeszkodzą ci wejść. Ale miłość do tych rzeczy bardzo cię powiększa. I Słowo Boże mówi wyraźnie, nie ma siły, nie zmieścisz się. I wiecie, jaki jest ciekawy jeszcze spostrzeżenie? Że możesz nic nie mieć. Możesz być biedakiem i z powodu miłości do pieniędzy nie przejdziesz. Nie masz nic. Jesteś biedakiem, a duchowo jesteś tak powiększony, że nie możesz się przecisnąć. Jeden brat, którego bardzo szanujemy i miłujemy, pochodzi z Indii i on mówi tak, wiecie co, nie spotkałem żadnego żebraka w Indiach, który by nie był chciwcem. Także nie jest tak wbrew pozorom, że jak ktoś ma, to jest już źle. Możesz nic nie mieć i jest źle. Kochani, czy dużo o tym Pan mówi? Prędzej przejdzie wielbłąd przez ucho igielne. Nie, inaczej. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Trochę obraz podobny, prawda? Łatwiej jest przecisnąć się wielbłądowi przez ucho igielne, niż bogatemu przecisnąć się przez ciasną bramę. Tak można to sparafrazować. Komuś, kto miłuje pieniądze, komuś, kto miłuje dobra materialne, komuś, kto niesie ze sobą to wszystko na plecach i chce się przecisnąć. Czwartą rzeczą, którą w tym plecaku tachamy, i o którym Słowo Boże nam mówi, że nie wniesiemy tego. Nie wniesiemy tego do Królestwa Bożego. To jest wszystko to, co Słowo Boże nazywa naszym życiem. Naszym życiem. Słowo Boże mówi to w fragmencie, który mówi: każdy, kto będzie chciał zachować swoje życie, ten je straci. A kto by stracił je, kto by zostawił je, kto by zdjął ten plecak, ten odnajdzie nowe życie. Więc nasze plany, nasze problemy, nasze pomysły, nasz światopogląd, jakże mądry, jakże przez lata kształtowany przez różne mądre źródła na wszystkie sprawy, nasze miłostki, nasze hobby, nasze sprawy życiowe, zaangażowanie w jakieś idee niepochodzące od Boga, nie mające z Bogiem wspólnego, ale sprawy tego świata, to nas powiększa, kochani. To jest bagaż. To jest bagaż, z którym nie przeciśniesz się. Nie wniesiesz tego. Słowo Boże mówi, nie wniesiesz tego. Zaangażowanie w sprawy Boże w każdej ilości przechodzi na ludzi. Zaangażowanie twojego serca w sprawy Boże, w sprawy Królestwa, w sprawy Chrystusa w każdej ilości wchodzi w tą ciasną bramę. Zaangażowanie w sprawy tego świata, nawet gdyby to miała być jedna rzecz, musisz to zostawić przed bramą. Zmartwienia, troski, wszystko to, co możemy nazwać, że to jest nasze. Nasze życie. Wszystko to, co jest nasze. Nie Pana, tylko nasze. Tego nie wniesiemy. Piąta rzecz, o której Chrystus nas dużo naucza, to miłość do świata. Tak to tą grupę bagażu nazwę. Miłość do świata. To na pewno nie wejdzie. Nie bez dwóch zdań. Nie pozostawia nam Słowo Boże wątpliwości. To nie wejdzie. Tym zawadzisz na 100%. Tego Bóg nienawidzi. Nie chodzi o ludzi, o nie wiem, zwierzęta, drzewa i tak dalej, wiecie o tym. Chodzi o ten cały system, który jest przez bezbożnego człowieka zbudowany, żeby zastąpić Boga. Żeby stał się substytutem Boga. Bo wiecie, jak historia nas uczy. Człowiek zbudował sobie świat po wygnaniu z Edenu. Pan Bóg był jedynym źródłem naszym. Źródłem zaopatrzenia, radości, pociechy, sytości wewnętrznej. I później człowiek został z powodu grzechu wygnany i zbudował swój świat, w którym wszystkie te sprawy, masz substytut, tak? Chcesz radości, to masz rozrywkę, tak? Chcesz zaopatrzenia, to masz, nie wiem, ekonomię, różne pomysły polityczne, socjalizmy, demokracje, kapitalizm i inne tam rzeczy. Byleby nie Bóg. Chcesz się dowiedzieć, skąd jesteś i dokąd zmierzasz? No masz filozofię, masz różne tam pomysły, tak, religię. W świecie wszystko masz, wszystko jest substytutem Boga, tak? I teraz miłowanie tego, czerpanie z tego zamiast od Boga, Pan Bóg tego nienawidzi. Pan Bóg mówi: wybieraj, albo ja, albo świat. Nie możesz tego wymieszać sobie. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? I co myślisz, że wniesiesz wrogość wobec Boga w sercu swoim? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Tutaj Pan Bóg mówi o tym mieszaniu, że on nie będzie rywalizował w sercu człowieka ze światem. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca. Nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Zatem, drodzy, wszystko, co miłujesz, a jest nie z Boga, ale ze świata, to zawadzi. To może być niebezpieczne. Tym zawadzisz. Nawet jeżeli to jest jedna rzecz, kochani, to jest niebezpieczeństwo, że możesz zawadzić. Paweł używa takiego porównania w jednym miejscu, że ciasnota jest w sercach waszych. Ciasnota jest w sercach waszych. Że nie ma w tym sercu miejsca dla nas, bo ciasnota jest w sercach waszych. Więc chcę wam powiedzieć, że to wszystko, co sprawia tą ciasnotę w naszych sercach, to jest bagaż do wyrzucenia. To są rzeczy, które mogą zawadzić też. No to nie są rzeczy z Boga, ale ze świata albo nasze. To nas też powiększa. Następną rzeczą, o której Słowo Boże mówi, to mówi, że ciało tam nie wejdzie. Mówi, że ciało Królestwa Bożego nie odziedziczy. Więc nasza cielesność, to co mówił Marek, pożądliwość, namiętność, odruchy, te cielesne, tego starego człowieka, złość, z tym może być trudno się przecisnąć, kochani. Dlatego dzisiaj Pan do nas mówi, zwleczcie z siebie starego człowieka. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z pożądliwościami, z namiętnościami. Oni zostawili to, co im może zawadzić. Kto żyje według ciała, umrze. Mam jeszcze kilka takich luźnych spraw, które mi przychodzą do głowy. Przyszły do głowy już wcześniej, bo mam je zapisane. Ale też uważam, że są istotne i może nam coś powiedzą. To brama na jedną osobę. Nie przechodzi tam się całym zborem. Jakby ktoś myślał, że dobry zbór, dobre nauczanie, cenioni nauczyciele, to przejdziemy razem. Taki bonus. Nie. Jedna osoba. Nie przemkniesz w tłumie z dobrymi braćmi, których lampy świecą i jest widno. Jest widno, nie? Jak się jedzie, brat tu kiedyś się dzielił, jak się jedzie przez miasto w nocy, to człowiek nie jest w stanie zauważyć, że ma światła wyłączone. Tak samo nieraz bywa w dobrych zborach, że możesz nie zauważyć, że twoja lampa nie świeci, bo jest widno. Ale tam, kochani, staniemy pojedynczo. Chciałbym powiedzieć, że nawet nie ma miejsca na dwie osoby, żebyś mógł z tym bratem, który cię od lat ciągnie tam stanąć. I może jakoś we dwóch. Albo z żoną, która cię zawsze tłumaczy. Każdy swój ciężar poniesie. Przejdziesz przez tą bramę sam. Powiem wam, że nawet nie zmieścisz się z Biblią w ręku, żebyś mógł sobie zajrzeć, przypomnieć. Musisz mieć wypisane te słowo na sercu. Musisz być pełen słowa. To przejdzie. Nie zmieścisz się tam z jakimś instrumentem w ręku, z gitarą czy tam z czymś innym. Nie da rady, ale śpiewając i grając w sercu swoim Panu, tak, przejdziesz. Spokojnie. Rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Rzeczywistość, tam stajesz z rzeczywistością serca twego, nie z gadżetami. Jeżeli grasz całe życie na gitarze, ale nie grasz w sercu swoim Panu, to na nic to. Musimy, zanim tam staniemy, musimy mieć tą rzeczywistość serc naszych, kochani. Nie weźmiesz ze sobą konkordancji, słowników, ale weźmiesz pewność w sercu swoim, jaka jest wola Boża. Co Słowo Boże mówi? Niezależnie w jakim tłumaczeniu. Pewność, którą daje Duch Święty. Drodzy, kończąc, zatem jaki rozmiar musimy mieć, żeby przejść przez tę bramę? Jaki rozmiar tam się mieści? Czy mamy odpowiedź na to w Słowie Bożym? Już wczoraj tu padała z tej kazalnicy. To kazanie, które ja tu dzisiaj głoszę, ta konferencja, Kościół usługujący, to, że siebie mamy, jest to wszystko po to, jak czytamy w liście do Efezjan, żebyśmy dorośli do wymiarów Chrystusowych. Aż wszyscy dorośniemy do wymiarów Chrystusowych, pełni Chrystusowej. Tu Słowo Boże nazywa to rośnięciem, a my z naszej perspektywy musimy nazwać to maleniem, czyli zmniejszaniem się. Dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowych. Jaki on był, kochani? Zastanówmy się przez chwilę. Jaki on miał rozmiar w tych sprawach? W kwestii pychy, jaki miał rozmiar? w kwestii mniemania o sobie. Czytaliśmy. W kwestii pieniędzy, majątku, jaki miał rozmiar nasz Pan. W kwestii miłości do świata, zajmowaniem się sprawami światowymi, jaki miał rozmiar Chrystus. W kwestii zajmowania się swoimi sprawami, jaki miał rozmiar. W kwestii zabiegania o swoje życie, jaki Chrystus miał rozmiar, drodzy. To jest ten rozmiar. Wczoraj brat mówił, ja muszę maleć. Tak powiedział Jan Chrzciciel, ja muszę maleć. Tym się zajmuję. Tym się zajmuję, drodzy. I to, czym mamy się zająć teraz, na poważnie, nie na żarty, to żeby zmaleć w tych kwestiach, żeby dopasować się do tego wymiaru, zanim tam staniemy. Czytamy, że Pan Jezus okazuje cierpliwość względem nas, bo chce, żeby wszyscy przez tą bramę przeszli. Chce, żebyśmy te plecaki zostawili teraz, dzisiaj, zanim tam staniesz. Dzisiaj się tym zajmij. Zdejmij te plecy, zajmij ten plecak, zmalej z tego rozpompowania, z tego rozmiaru, który tam za nic nie wejdzie. Aż go nie będzie, aż będziemy jak on. Na luzie wejdziemy. Nic nie zawadzi, nic nie przeszkodzi. Pozbądź się tego wszystkiego, co cię powiększa, bo Chrystus dzisiaj nas tego uczy. Dzisiaj daje nam czas na to. Mówi, z tym się nie zmieścisz, chłopie. Ostrzegam cię, z tym się nie zmieścisz. Twoje ego się nie zmieści. Pan mówi, wielu podejdzie i będzie chciało przejść, a nie będą mogli, bo będą za duzi z tymi plecakami, z tymi bagażami, będą się pchać. Z majątkiem w sercach będą się pchać w tą bramę. Z życiem swoim niezostawionym będą się pchać. Ze światem w sercu będą się pchać, który jest wrogością wobec Boga. Z wielkim ego rozdmuchanym będą się pchać w ciasną bramę. Ale Panie, ja jestem zbawiony, ja wyznaję Twoje imię. Przecież miało być, że wejdę z tym wszystkim. Bo Ty to wszystko przykryłeś. Pan powie, nie, ja Ci mówiłem, chłopie, byłeś moim uczniem. Mówiłem Cię, zostaw to, proszę Cię. Zostaw to, zdejmij to, za duży jesteś. A nie mogę jakoś bokiem, może jakaś inna brama jest dla tych, którzy będą z tym wszystkim mogli. Nie, nie da rady. Drodzy, teraz mamy to czynić. Ja muszę maleć, a On musi wzrastać. Musimy nabywać Jego wymiarów w każdej z tych spraw. Z każdej z tych spraw. To czyńmy. Po to jest Kościół, po to ta konferencja, po to te kazania, po to nauczanie apostolskie, po to cierpliwość Chrystusowa. Bo On pragnie, żeby każdy z nas przeszedł. Jeszcze jest taka rzecz, która też chyba należałoby ją to powiedzieć. Nie wiemy, kiedy przed tą bramą przyjdzie nam stanąć. Nie wiemy, drodzy. Nie marnujmy czasu. Amen.